Witam Państwa, Lech Pilarski. Sporo usług cyfrowych wdrożono już w administracji państwowej w naszym kraju. Między innymi głosować można było w majowych wyborach bez dowodu osobistego. Wystarczyło mieć swój smartfon z zainstalowaną aplikacją M-Obywatel. Samochodem można jeździć bez dowodu rejestracyjnego. Trzeba mieć tylko aplikację M-Pojazd. Sporo usług cyfrowych jest w systemie ochrony zdrowia, na przykład e-recepta albo e-pacjent. Między innymi nad takimi systemami pracuje się w białostockim oddziale NASK. Co nas czeka jeszcze w cyfrowej administracji? O tym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiali w audycji. Zapraszam. A w naszym studiu Mariusz Madejczyk, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji oraz dyrektor oddziału naukowej akademickiej sieci komputerowej w Białymstoku. Ładnie to brzmi.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i może zaczniemy z wysokiej półki, o tak bym to nazwał, ze względu na to, że dzisiaj wchodzą przepisy w życie, które będą powodowały, że cyfrowy świat, cyfrowe możliwości zawitają do naszych sądów administracyjnych.
Dokładnie tak. Dzisiaj to jest 31 maja 2019 roku. Wchodzi w życie długo oczekiwana przez nas, przez urzędników, ale także przez obywateli ustawa z dnia 12 kwietnia tegoż roku o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw.
Co to
ludzkimi,
oznacza?
Ludzkimi słowami. Jest to ustawa, która elektronizuje postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny jako sądy odwoławcze od prowadzonych spraw w administracji do tej pory nie miały obowiązku prowadzenia spraw i komunikowania się w postaci elektronicznej. To oznaczało, że
Taczką trzeba było przywieźć dokumenty.
Może nie taczką, ale jednak papierowe akta sprawy, co stoi w sprzecznością z tą ideą, nad którą pracujemy, szczególnie tu na Podlasiu, czyli elektronizacji polskich urzędów poprzez wdrażanie w szczególności systemu klasy EZD i EZD-PUF, który stał się standardem de facto w całej polskiej administracji, czyli systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Co to oznacza? Oznacza to, że od 10 lat wdrażamy system EZD i elektronizujemy polskie urzędy, a w komunikacji z sądami administracyjnymi musieliśmy te sprawy, które prowadziliśmy elektronicznie, drukować i przekazywać w postaci papierowej. Od dzisiaj, a praktycznie od poniedziałku, wszystkie wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny muszą komunikować się z administracją w postaci elektronicznej, ale także z obywatelami w postaci elektronicznej. Co ważne, z punktu widzenia Podlasia, i wojewódzkie sądy administracyjne, i Naczelny Sąd Administracyjny wdrożyły system także wojewody podlaskiego EZD-PUF, aby przygotować się. I tu szczególne słowa uznania dla naszego wojewódzkiego sądu administracyjnego w Białymstoku, który był takim pionierem, pilotażem dla pozostałych sądów administracyjnych w Polsce.
Czyli ta cyfrowa dokumentacja także zawitała do sądów, tak jak poprzednio funkcjonowała na przykład w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie papier został de facto zlikwidowany i wszystko się elektronicznie robiło.
Dokładnie tak, dzięki przedsięwzięciu wojewody podlaskiego, który od 2010 roku prowadzi takie przedsięwzięcie tworzenia, wdrażania i utrzymywania systemu EZD w całej polskiej administracji. EZD-PUF doczekał się wsparcia i organizacyjnego, i finansowego, stąd powstanie oddziału NASK w Białymstoku, przeniesienie tego przedsięwzięcia na poziom wyższy i tworzenie drugiego systemu, który ma być kontynuacją EZD-PUF, który nazywamy EZDRP, czyli już nie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale Rzeczypospolitej Polskiej. Ale tu na Podlasiu, jak pamiętamy, premier otworzył oddział NASK w Białymstoku i tworzymy taki software house, czyli miejsce tworzenia aplikacji dla państwa polskiego.
Za chwilę do tego dojdziemy, ale pan premier wyznaczył też określone zadania, które musicie zrealizować przed rokiem, bo prawie rok temu został utworzony NASK, ale w październiku był oficjalnie otwarty, 5 października, o ile mnie pamięć nie myli.
Dokładnie tak.
To dzień moich urodzin, to stąd tak dobrze pamiętam, ale najważniejsze to właśnie upowszechnienie tych cyfrowych doświadczeń tutaj z Podlasia na cały kraj, zastosowanie tego w całym kraju, dla całej administracji państwowej.
Dokładnie tak. EZD PUF przekroczył granicę województwa podlaskiego już dawno, bo stało się to w roku 2012. Obecnie wdrożony system jest w ponad 420 urzędach na terenie całego kraju i są to administracja rządowa, to są ministerstwa, 14 ministerstw z 19, to są urzędy centralne, około 50 z 60, które funkcjonują na terenie Rzeczypospolitej, takie jak GUGiK, jak Kancelaria Prezydenta czy Kancelaria Senatu. Są to też sądy powszechne, sądy administracyjne, samorządy, szkoły wyższe, szpitale. Jesteśmy więc wszędzie. EZDRP jest wyzwaniem na upowszechnienie tego systemu jeszcze lepiej, jeszcze bardziej powszechnie, ponieważ...
Co trzeba zmienić było w tym EZDPUF, żeby awansować do tego EZDRP?
Przede wszystkim wzmocnić organizacyjnie. Zespół Wojewody Podlaskiego, który liczył sobie i liczy nadal, ponieważ przedsięwzięcie EZDPUF jest nadal prowadzone. Kilkanaście osób nie jest w stanie obsłużyć na dzień dzisiejszy około 100 tysięcy urzędników w systemie produkcyjnie i około 1 miliona docelowych urzędników, którzy mają być w systemie do roku 2027. Na to potrzebne są pieniądze, organizacja rozproszona na terenie całego kraju. I takie zadanie zostało nam postawione, ale także dzięki tej synergii pomiędzy Wojewodą Podlaskim, ministrem cyfryzacji i NASK-iem i podpisanymi umowami i właśnie decyzji rządu, żeby tu na Podlasiu kontynuować te przedsięwzięcie, jesteśmy silniejsi organizacyjnie i finansowo.
Ale czy nie brakuje ludzi? No bo jak sam pan przed chwilą powiedział, żeby obsłużyć ten 1 milion urzędników, no to trzeba proporcjonalnie do tego zatrudnić tę obsługę informatyczno-cyfrową, tak bym to nazwał.
5 października, kiedy premier był tutaj u nas na ulicy Łukowskiej w oddziale NASK-u w Białymstoku, powiedział, cytuję, że talenty informatyczne są naszym dobrem narodowym i trzeba, by tacy ludzie zostawali i pracowali w tym kraju. To prawda i emanacją tego jest właśnie oddział NASK-u w Białymstoku. Dajemy szansę absolwentom Politechniki Białostockiej, ale także innych uczelni wyższych. Niekoniecznie. Mamy też bardzo zdolnych ludzi, którzy nie kończą wyższych uczelni, a którzy są wyłapywani przez nas jako te talenty informatyczne. Są tu talenty i faktycznie jest potencjał do tego. Udowadniamy nadal, że Polska B nie istnieje. Istnieje być może w głowach, być może w hasłach. Natomiast naprawdę jest tutaj kopalnia talentów, niezwykli ludzie, fantastyczni programiści i ludzie, którzy tworzą systemy informatyczne, nie tylko jako najemnicy, którzy za pieniądze tworzą systemy, ale czują tę misję usprawniania polskiej administracji i pracy dla Rzeczpospolitej.
Użył pan takiego określenia software house. Co to oznacza w odniesieniu do na przykład białostockiego oddziału NASK?
Software house w takim wolnym tłumaczeniu to dom programistyczny, a tego pojęcia używa się w sytuacji, kiedy jakaś organizacja buduje własny ośrodek do tworzenia oprogramowania na własne potrzeby.
No bo do tej pory mieliśmy taką metodę, że trzeba było coś zamienić, zdigitalizować i się ogłaszało przetarg i ta jakaś firma to robiła, później liczyła licencje i koszty cały czas rosły, błędy też. Tutaj jakby od inną metodę stosuje się.
Stosujemy inną metodę tworzenia oprogramowania, można tak powiedzieć, kolokwialnie przez urzędników dla urzędników, którzy mają wiedzę i administracyjną, i informatyczną. Temu służy i przedsięwzięcie Wojewody Podlaskiego i oddziału NASK-u w Białymstoku. Jest to ogromna przewaga, ponieważ w naszej działalności nie stosujemy zawiłych procedur postępowania, zamówień publicznych, umów komercyjnych. Tworzymy oprogramowanie po prostu sami dla siebie, bo wiemy jako urzędnicy także, czego oczekujemy w końcowym rezultacie. Ale co istotne, to nie znaczy, że jesteśmy jakąś konkurencją dla firm komercyjnych. Wręcz przeciwnie, budujemy fundament, na którym firmy komercyjne, przedsiębiorcy mogą budować sprawne narzędzia zintegrowane z tym fundamentem, jakim jest system EZD.
Czyli wy tworzycie szkielet, a to uzupełnienie, obudowanie różnorodnymi tkankami może nadal postępować.
Oczywiście. Dość powiedzieć, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, moim macierzystym urzędzie, istnieje ponad 70 systemów teleinformatycznych. Jeden z nich, a tak naprawdę dwa, bo jeszcze jest centralna aplikacja raportująca, którą napisaliśmy dla państwa polskiego. Jeden z nich, te dwa, są własnością Skarbu Państwa i napisane przez nas. Pozostałe 60 kilka są komercyjne. Ważne, żeby one były zintegrowane, żeby wspólnie jako naczynie połączone funkcjonowały na rzecz polskiej administracji.
ale wtedy już jest łatwiej o licencję, jak to zostaje, i łatwiej o upowszechnienie.
I utrzymanie, ponieważ zmieniają się przepisy prawa. System EZD musi nadążać nie tylko za zmieniającą się rzeczywistością, nowymi usługami, projektami, ale także ze zmieniającymi się przepisami prawa. Przecież w tym roku weszło w życie e-faktury. Czekają nas e-zamówienia, e-doręczenia. To cały czas się zmienia. Zmienia się rzeczywistość, zmienia się otoczenie. Trzeba reagować. W sytuacji, kiedy mamy umowy komercyjne w takich fundamentalnych systemach, mamy dużą bezwładność i zagrożenie, że nie zostaną, jak to mówimy w naszym slangu, dowiezione na czas pewne produkty. Tu reagujemy szybko i natychmiast.
No właśnie, przyszłość. Co nas czeka? Już część pan wyliczył, e-faktura i tym podobne rzeczy, zamówienia. Co dalej?
Takim największą rewolucją szykującą się w polskiej legislacji, a w konsekwencji także w praktyce, w kontaktach obywatela z administracją, to są e-doręczenia. E-doręczenia są na etapie procesu legislacyjnego, uzgodnień międzyresortowych. To ustawa, która myślę, że wejdzie jeszcze w tym roku, zostanie uchwalona w tym roku, a ma wejść w życie w przyszłym roku, jesienią przyszłego roku, dlatego że trzeba się do niej dobrze przygotować i jest rewolucyjna. Mówi ona o tym, że przede wszystkim, tak w skrócie oczywiście wielkim, że administracja będzie musiała się kontaktować pomiędzy sobą wyłącznie w postaci elektronicznej. Obywatel będzie mógł komunikować się z administracją wyłącznie w postaci elektronicznej. Będzie mógł założyć konto tak zwanego rejestrowanego doręczenia, czyli bardzo prosty środek komunikacyjny, który domyślnie będzie uznawany jako doręczony miejsce doręczenia.
Czyli wysłałem maila z jakimś pismem, trafi tam do tej skrzyneczki i już zostanie zarejestrowany.
Tak jest. I administracja będzie miała obowiązek komunikowania się wówczas z obywatelem tylko i wyłącznie tą drogą elektroniczną. No i cała rzesza różnych innych rzeczy, które jest dookoła tej ustawy i projektu, który będzie jej towarzyszył, to jest e-doręczenia. E-faktury już funkcjonujące od kwietnia tego roku. To jest możliwość, na razie możliwość przesyłania przez przedsiębiorców faktur w postaci wyłącznie elektronicznej do administracji, ale obowiązek w stosunku do administracji, która musi takie faktury przyjmować. To oznacza, że musimy być gotowi, między innymi poprzez systemy EZD, które muszą te faktury przyjmować. Jeszcze z takich ważnych projektów to e-zamówienia, czyli pełna elektronizacja zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy, czyli w postępowaniu w prawie zamówień publicznych, kontakt z przedsiębiorcami, którzy składają oferty, pełna jego elektronizacja tego procesu. Na dzień dzisiejszy już obowiązuje przepis, który nakłada obowiązek ogłaszania i postępowania w zamówień publicznych powyżej progu unijnego, wyłącznie w postaci elektronicznej, czyli powyżej tam dosyć wysokiej kwoty w niektórych przypadkach. Natomiast już od stycznia poniżej tego progu unijnego, co oznacza, że będziemy musieli komunikować się z przedsiębiorcami w postaci wyłącznie elektronicznej w zamówieniach publicznych. To dowód na to, i może nie dowód, ale gwarancja tego, że postępowania te będą transparentne, dlatego że tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej będziemy musieli się komunikować z przedsiębiorcami.
Fajnie to brzmi, fantastycznie wręcz, ale co z tymi, którzy za bardzo komputerów nie używają? A jest spora grupa takich mieszkańców naszego kraju, którzy nie są w stanie posługiwać się tą elektroniką. Po pierwsze, że nie wszędzie ta elektronika dochodzi, nie z każdego miejsca można wysłać maila i tak dalej, i tak dalej.
Polska administracja nie wyklucza tych obywateli, którzy są wykluczeni cyfrowo, tak można powiedzieć. No, ten przykład, który podał pan redaktor wyborów i okazania tożsamości przed komisją wyborczą, można było
skorzystać z tej aplikacji,
o której pewnie będziemy jeszcze mówili w dalszej części, ale także zwykłym dowodem osobistym. To samo dotyczy usług elektronicznych. Ci, którzy chcą, mogą stosować usługi elektroniczne, niech to robią. Natomiast pozostała część obywateli, mam nadzieję, że w coraz mniejszym stopniu będzie nadal komunikowała się z nami w postaci papierowej. W dalszej części audycji postaramy się zachęcić, żebyście państwo komunikowali się w postaci elektronicznej, bo naprawdę jest szybko i wygodnie.
Teraz właśnie skupimy się na tym, co obywatel na pewno może wykorzystać. Na przykład fantastyczna usługa w postaci M-Obywatel albo M-Pojazd. No problem z tym dodatkowym dowodem rejestracyjnym albo wymianą, kiedy żona z mężem zmieniają się przy kierownicy i ktoś coś zapomni i później dochodzi do kontroli. No, żona ma mój dowód, nie? Czy dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz wystarczy wszystko w smartfonie mieć.
Tak jest. W poprzednim bloku mówiliśmy o systemach EZD, o cyfryzacji administracji. To są elementy niezbędne, żeby można było usługi elektroniczne dla ludności realizować.
Czyli natomiast takie aplikacje wytwarzać.
Wewnątrz, tak, wewnątrz administracji musimy być cyfrowi, żeby móc się z obywatelami komunikować cyfrowo. Natomiast to, co jest najbardziej interesujące
i
spektakularne dla naszych słuchaczy, to są e-usługi, które faktycznie upraszczają życie i skracają ten czas w kontakcie z administracją, który po prostu powinien być jak najmniejszy i ten kontakt z administracją powinien być minimalizowany. Komórki, smartfony dominują, czy też już zdominowały nasze życie, a więc i administracja stara się nadążyć za tymi nowościami i faktycznie jest tak, że coraz więcej usług przenosimy do smartfonów. Takim najlepszym dowodem jest właśnie usługa i aplikacja mObywatel, o której powiedział pan redaktor. Fantastyczna, korzystam z niej. Mamy tam do czynienia w tej aplikacji, polecam państwu do pobrania mObywatel w App Store, czy też w Google Play, w tych sklepach internetowych. Darmowa aplikacja rządowa, zabezpieczana przez NASK. To NASK jest twórcą tej właśnie aplikacji także. Także bezpieczna, w której po pierwsze macie państwo M-tożsamość. M-tożsamość, czyli M to mobilna. Ta literka M przed M-dokument, M-obywatel, M-tożsamość, czyli M-legitymacja, o której będę mówił, to mobilna. M-tożsamość, czyli możliwość udowodnienia, że ja to ja.
Czyli dowód osobisty w komórce.
Tak jest, bez plastikowego dokumentu tożsamości. Jedno zastrzeżenie. W przepisach prawa są takie czynności, które wymagają posiadania przy sobie dowodu osobistego, ale one będą
minimalizowane.
Natomiast co do zasady, możecie państwo za pomocą tej aplikacji i dowodu osobistego, on wygląda jak dowód osobisty w komórce z państwa danymi, uwierzytelnić się przed policjantem, urzędnikiem.
No w czasie majowych wyborów też można było się posłużyć tym smartfonem.
Konduktorem w pociągu. Także bardzo, bardzo polecam. Co więcej, w aplikacji mObywatel macie państwo także mPojazd, o którym wspomniał pan redaktor. Też niezwykle prosta i niezwykle upraszczająca życie aplikacja.
I wszystkie numery, i badania tak techniczne, jest. I kwestia ubezpieczenia. OC, wszystko w jednym miejscu.
OC, łącznie z datą zakończenia ubezpieczenia. Wszystko macie państwo w telefonie komórkowym. Tak jak wspomniał pan redaktor, dzięki temu, ale nie tylko. Weszły przepisy od października ubiegłego roku, już nie musicie państwo posiadać dowodu rejestracyjnego przy sobie podczas kontroli, na przykład przez policję. No idzie to właśnie w takim kierunku. Te usługi elektronizujemy, cyfrujemy. One co do zasady wszystkie i znacznie więcej są na portalach, o których za chwilę będę mówił. Takim głównym jest portal gov.pl, ale te, które są najbardziej spektakularne, umieszczamy w aplikacjach mobilnych. Takim kolejnym przykładem aplikacji mobilnej, niezwykle interesującej i upraszczającej życie, to jest recepta. Recepta polega na tym, iż będąc u lekarza, lekarz wystawiając receptę, faktem jest, że jeszcze nie wszystkie przychodnie wystawiają receptę, ale od 1 stycznia przyszłego roku będzie to obowiązek wszystkich przychodni. Lekarz wystawiając receptę albo wydrukowuje państwo ten
kwitek,
taki kod kreskowy, za pomocą którego potem będziecie państwo identyfikowali receptę w aptece, albo właśnie wysyła na maila lub na SMS-a, tak żeby w komórce pokazać ten kod kreskowy. A jeśli państwo założą sobie konto na internetowym koncie pacjenta, polecam zalogowanie się, założenie konta na internetowym koncie pacjenta, to te recepty wszystkie macie państwo w jednym miejscu. Możecie sobie przeglądać recepty, widzieć jakie leki, kiedy
tak,
zostały wykupione.
Także wszystkie wizyty i tym podobne rzeczy, wszystko tam jest.
I przechodząc właśnie z mobilnych aplikacji do portali, które dają większe możliwości, internetowe konto pacjenta, pacjent.gov.pl, to ta pierwsza strona, którą podaję, podam jeszcze inne. Wszystko można oczywiście wpisać w wyszukiwarce. Na internetowym koncie pacjenta, jeżeli państwo zalogujecie się, tu na marginesie, jak się logować, w jaki sposób się uwierzytelniać przed administracją w tych portalach, o których będziemy mówili. Najprostszym sposobem jest założenie profilu zaufanego.
PZ.gov.pl.
PZ.gov.pl, profil zaufany, który jest darmowym narzędziem, tak naprawdę loginem i hasłem, za pomocą którego posługujecie się państwo właśnie w tych portalach, ale także w aplikacjach mobilnych. Loginem i hasłem, które otrzymujecie państwo na no, można powiedzieć, na dwa sposoby. Albo będąc w urzędzie, w tak zwanym punkcie potwierdzenia profilu zaufanego, można uzyskać taki profil zaufany. Ta lista urzędów jest wymieniona właśnie na tym portalu, o którym pan redaktor powiedział. Wszystko na obywatel.gov.pl, o czym też będziemy mówili, o tym portalu. Lub też za pomocą konta bankowego. I sugeruję, rekomenduję państwu, jeżeli chcecie założyć profil zaufany, wejście na stronie właśnie obywatel.gov.pl. Tam
na ścieżka dojścia do tego wszystkiego jest opisana.
Ścieżka dojścia przez załóż profil zaufany i tam są te możliwości. Jest ta trzecia możliwość, mało atrakcyjna, ponieważ wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego. Ale te darmowe narzędzia są dostępne. I wówczas, jeżeli państwo macie taki profil zaufany, możecie zalogować się do portalu pacjenta, internetowego konta pacjenta i tam poza receptą macie państwo historię wizyt, można też mieć dostęp do swoich danych, można udostępnić dostęp do swoich danych bliskiej osobie, żeby mogła także obserwować, ale także właśnie recepty. To, co przed nami, to już od przyszłego roku także umawianie wizyt i pełniejsza informacja na tym portalu, ale zachęcam do korzystania z tego typu portali.
Pacjent.gov.pl, obywatel.gov.pl. Przypominamy, że można także korzystać z konta w ZUS-ie, czyli www.zus.pl. Tam również wszystkie informacje, na przykład czy są wpłaty od przedsiębiorcy, czy wpływają na nasze konto w ZUS-ie i tak dalej, to wszystko również można kontrolować.
PUE.zus.pl, portal usług elektronicznych na www.zus.pl. Faktycznie narzędzie, w którym możecie państwo śledzić wpłaty, stan konta ubezpieczonego, waloryzację, kapitał początkowy, ubezpieczenia, płatników, czy wpłacają w odpowiednim czasie państwa pracodawcy kwoty do ZUS-u, informacje o składkach, a także OFE. Naprawdę wszystko pod jednym portalem i można tam się zalogować także za pomocą profilu zaufanego, czyli mamy jeden klucz, który otwiera nam drzwi do wielu portali. Tym głównym portalem, jeśli państwo nie spamiętają tych nazw, które tutaj opowiadamy, jest portal bardzo prosty, gov.pl. Gov.pl, czyli od rząd, government.pl, portal, który wprowadzi państwo w ten świat cyfrowy wszelkich różnych portali, które są tam podłączone, a przede wszystkim, kiedy państwo wejdziecie na portal gov.pl, zobaczycie trzy takie strony, główne portale tego portalu, a mianowicie obywatel, przedsiębiorca, urzędnik. Jeśli wejdziecie państwo, klikniecie na portal obywatel, zostaniecie państwo przeniesieni na portal obywatel.gov.pl, gdzie znajduje się cała gama, cały wachlarz różnych usług, między innymi tych, które już wymieniliśmy, czyli portal pacjenta, PUE, linki do niego, ale także te komunikacyjne. Bardzo państwa zachęcam, bo to jest prosta usługa. Oczywiście warunkiem jest posiadanie tego profilu zaufanego. Skorzystanie z usług komunikacyjnych. Jest tam taki link na obywatel.gov.pl, czyli w tym portalu dla obywateli. Jest taki link komunikacja i kierowcy bodajże, w którym na przykład możecie państwo sprawdzić historię swojego pojazdu, podając tam VIN i numer rejestracyjny. Możecie państwo sprawdzić, jakie zarejestrowane na państwa pojazdy są. Możecie być państwo często zaskoczeni, ponieważ sprzedając pojazd, dosyć częstym praktyką jest nieinformowanie tego.
Niewyrejestrowanie.
I możecie państwo nadal posiadać ten pojazd, chociaż pewnie już państwo się o tym dowiedzieliście, kiedy przyszło ubezpieczenie do OC, do zapłaty.
Ale przy tej okazji, nie wiem, czy błędu nie popełniam, zapytam o taką platformę, o której też wielokrotnie tutaj w programach naszych mówiliśmy, czyli tak zwany ePUAP.
ePUAP to jest silnik dla portalu właśnie gov.pl, czyli te usługi, o których mówimy, przenoszone są na taki silnik formularzy, to techniczne pojęcie. ePUAP z punktu widzenia obywatela nie
został
istnieje.
Jakby w tle,
jest tak? W tle. Jest takim, my to nazywamy back-office'em, back-endem. Teraz portalem, który promuje rząd polski, jest gov.pl, obywatel.gov.pl, przedsiębiorca.gov.pl, urzędnik.gov.pl. Jednym słowem gov.pl, z którego państwo możecie dojść do każdej usługi. Te usługi zaś prowadzą do odpowiednich miejsc, do portalu ZUS-u, do portalu samorządów, tam gdzie te usługi są realizowane. Chodziło o to, by mieć wszystko w jednych rękach. Tak więc te usługi komunikacyjne Bardzo proste, bo w trybie synchronicznym. To oznacza, że nie musicie państwo czekać na odpowiedź urzędu, tylko od razu z rejestrów państwowych możecie państwo dowiedzieć się na przykład o swoich danych gromadzonych w rejestrze CEP, czy CEK, czy PESEL. Możecie państwo, i zachęcam, na przykład złożyć wniosek w postaci elektronicznej o dowód osobisty. Ja tak zrobiłem od miesiąc temu, nawet już 2 miesiące temu, złożyłem taki wniosek elektroniczny i miałem tylko jedną wizytę w Urzędzie Miasta w Białymstoku, po odbiór fizycznie tego plastikowego
nawet
kartonika.
Nawet zdjęcie elektroniczne
Elektroniczne można przesłać bezpośrednio, wypełniając ten wniosek. Można także unieważnić dowód osobisty, można go zastrzec, zawiesić. Wszystko poprzez właśnie portal obywatel.gov.pl.
Ale przy korzystaniu z tych różnorodnych cyfrowych usług bardzo istotną sprawą jest bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, a o tym będziemy rozmawiali za chwilę. Zaczynamy coraz szerzej wykorzystywać nasz smartfon wyposażony w różnorodne usługi, które są ważne dla nas, ale wejście w posiadanie owego smartfona może osobie nieuprawnionej umożliwić korzystanie czy wejście w te systemy różnorodne. Jak zatem zabezpieczane jest to urządzenie i dostęp do tego rodzaju usług?
Bezpieczeństwo usług elektronicznych i w ogóle świata internetowego jest coraz...
kluczowe.
Tak, i coraz większą troską rządu polskiego i działań administracji. Oczywiście te usługi muszą być bezpieczne. Mówiliśmy o tożsamości, o naszych danych, które jeśli zostałyby skradzione, mogły być użyte przeciwko nam, przeciwko naszym dobrom materialnym. A więc faktycznie tutaj musimy być szczególnie wrażliwi. Został powołany przez rząd polski CERT Polska. To jest taka organizacja, która działa w ramach NASK-u także, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo cywilne. To podkreślam, ponieważ mamy także bezpieczeństwo militarne, to, za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Natomiast Ministerstwo Cyfryzacji, któremu podlega NASK, odpowiedzialne jest za szeroko rozumiane bezpieczeństwo cywilne, czyli administracji i tych danych gromadzonych w rejestrach państwowych, obywateli i tych usług, których korzystają obywatele także w świecie komercyjnym, i zaraz o tym opowiem, bo jesteśmy narażeni niestety i pewnie większość z państwa już została w jakiś sposób oszukana lub narażona na straty materialne, i bezpieczeństwo przedsiębiorców w tej komunikacji pomiędzy sobą, umów zawieranych i ten świat internetowy faktycznie ciekawy, interesujący, ale także niebezpieczny. CERT Polska, zachęcam państwa, aby zapoznać się z raportem CERT-u Polska. Najnowszy jest sprzed kilku dni. To jest cert.gov.pl. Ale także od razu zwracam uwagę państwu, bo będę o tym mówił, na taki link zgłoszenia incydentów. To jest incydent cert.pl. Tam proszę zgłaszać wszelkiego rodzaju incydenty lub państwa podejrzenia o
naruszeniach
bezpieczeństwa lub nawet podejrzeniach. Muszę się państwu przyznać, że jako osoba, która żyje w świecie internetowym, administracji bezpieczeństwa, zostałem raz oszukany przez internet. A głównym powodem była mój brak czujności. Taka rutyna, kolejne zakupy przez internet, niezweryfikowanie sklepu internetowego, atrakcyjna oferta. To są główne zachęty.
To są te haczyki, na które się dajemy złapać.
Żerujące na takich naszych prymitywnych słabościach, tak bym może powiedział. CERT Polska, zaraz wrócę do tych najczęstszych oszustw w internecie. CERT Polska w ubiegłym roku odnotował 20 tysięcy zgłoszeń, z których rzeczywistych incydentów było prawie 4 tysiące. No i reakcja oczywiście w różnym stopniu, w zależności od tego, czego dotyczyły, ale zachęcam państwa, jeżeli państwo jesteście niepewni danej transakcji, danej operacji firmy, strony, proszę zgłaszać to na tych właśnie stronach CERT-u Polska i zachęcam państwa na cert.pl. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy zabezpieczani w systemach teleinformatycznych, to są bardzo, bardzo precyzyjne i technologiczne pojęcia, więc nie, Nie wiem, czy warto tutaj mówić.
Ale wspomnieć warto o tym, że jeśli używamy swój smartfon do tego rodzaju uwierzytelniania transakcji, tożsamości i tak dalej, to chyba warto namówić właścicieli do skorzystania z tych możliwości zabezpieczeń, które ów smartfon ma. Teraz jest i biometria, i twarz, i tym podobne rzeczy, bo sporo osób, a to tam nie będę za każdym razem wpisywał tego PIN-u, czy tam korzystał z tego palca. Dobra, no. Tylko ja mam ten smartfon, ale różnie to bywa w życiu.
Zdecydowanie. Najprostszym i najczęściej już stosowanym jest odcisk palca i zachęcam Państwa, żeby faktycznie korzystać z tego zabezpieczenia. Jest ono najprostsze. To zabezpieczenie polegające na tym, że się przesuwa palcem na ekranie, nie jest tak już dobrym zabezpieczeniem, bo można go po prostu podejrzeć.
Wystarczy tylko chuchnąć i już widać, jaką linię mamy.
Odcisk palca jest faktycznie takim, lub inny rodzaj biometrii, wchodzi już
rozpoznanie twarzy.
Rozpoznawanie twarzy, tak. Natomiast, i to jest najprostsze zabezpieczenie przed włamaniem się do smartfonów i do naszych danych, do naszej tożsamości. Natomiast jak działają przestępcy internetowi i gdzie trzeba zwrócić szczególną uwagę? Najczęściej bazowali oni na naszej takim szczęściu, znaczy na ich szczęściu i sprycie, na naszych słabościach różnego rodzaju. Przede wszystkim bardzo atrakcyjne oferty. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. A druga rzecz to są różnego rodzaju phishingi, czyli phishing to wędkarstwo, łowienie, przepraszam za kolokwializm, frajerów, którzy po prostu złapią się na taką ofertę. Macie Państwo pewnie różne oferty spadków, różne oferty. Najczęstsze to są oferty odebrania przesyłek, których Państwo się nie spodziewacie. Zwróćcie wówczas Państwo uwagę na adres mailowy, z którego przychodzi taki mail.
Albo zawiadomienie, że musisz poprawić jakieś dane, bo zmieniamy system w tym sklepie albo w tej instytucji czy innej i wtedy każdy jest proszony o podanie takich danych wrażliwych, które później przestępcy wykorzystują.
Lub kliknąć w link, który jest niebezpieczny, który wstrzykuje do Państwa tabletów, smartfonów lub komputera złośliwe oprogramowanie, które wykrada Państwa tożsamość, loginy, hasła. Taką najprostszą metodą to jest zwracanie uwagi na treść maila. One bardzo często to są automaty, które przekłamują albo źle tłumaczą język polski. Druga rzecz to jest adres mailowy. Te adresy są zwykle podobne do tych firm, z których niby są wysyłane, ale są nieco inne. Nie chcę podawać przykładów firm komercyjnych, ale można sobie łatwo to wyobrazić. I to są dwie najprostsze metody. Trzecia to atrakcyjna cena. Jeżeli Państwo kupujecie coś, jakiś towar po atrakcyjnej cenie, zweryfikujcie. Najprostszą metodą jest internet. W wyszukiwarce sprawdzenie, czy inni już przedtem nie nacięli się, nie zostali oszukani przez dany sklep. Naprawdę warto korzystać ze znanych serwisów społecznościowych, ze serwisów internetowych, które mówią, nadają ranking tym sklepom internetowym.
Ale najważniejsze, powinniśmy zapamiętać, że wszelkie incydenty, podejrzenia o tychże incydentach trzeba zgłaszać www.cert.gov.pl i tam wówczas odpowiedni ludzie się tym wszystkim zajmą. Chodzi o to, żeby nasz internet był bezpieczny. Ja wiem, że mało czasu zostało, tylko 1,5 minuty, no około 2 minut, ale musimy wspomnieć o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze względu na to, że szkoła musi się unowocześnić. I tutaj nie ma odwrotu. I w związku z tym, że NASK pracuje nad bezpieczną siecią i bezpieczną szkołą w internecie, dlatego warto zainteresować się OSE.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, projekt OSE realizowany przez rząd Polski, to jest 100 megabitów na sekundę na stulecie odzyskania niepodległości.
Za darmo.
Za darmo, bezpieczne, ponieważ jest to sieć bezpieczna, z oprogramowaniem, które umożliwia Państwu reużywalność, na przykład korzystanie z aplikacji udostępnianych w ramach OSE, ale także wykorzystywane przez innych nauczycieli.
Bardzo tam są również filtrowane treści.
I filtrowane
czyli
treści.
Czyli blokowany jest dostęp do niebezpiecznych treści, tak?
Tak jest. I zachęcam dyrektorów szkół województwa podlaskiego, aby podłączali się do ose.gov.pl, aby faktycznie pod strzechę wchodzić z nowoczesnością i z internetem, szybkim internetem, bezpiecznym internetem w województwie podlaskim.
100 megabitów.
na sekundę.
To jest bardzo ważne, bo często korzystanie z internetu w szkołach było związane z tym, że coś się zawieszało, coś nie do końca funkcjonowało i wszyscy byli już tym znudzeni. Tam ten internet w szkole słabo idzie. A tutaj jest możliwość, żeby szło dobrze.
Tak jest. I bezpiecznie.
I bezpiecznie. Zachęcamy. Ogólnopolska sieć edukacyjna. Warto się tym zainteresować. Będzie szybki internet w każdej szkole i co najważniejsze, jak słyszeliśmy, będzie to bezpieczny internet. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawialiśmy o cyfryzacji administracji, o różnorodnych usługach, które są już dostępne nawet mobilnie, dzięki posiadaniu smartfona. Wszystko, z paru rzeczy można już korzystać. M-Obywatel, M-Pojazd, Pacjent i tak dalej, i tak dalej. A o tym wszystkim opowiadał nasz dzisiejszy gość, Mariusz Madejczyk, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw informatyzacji oraz dyrektor Oddziału Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.